I znamy już ten fragment, który omawiamy. Tę listę darów i uzdolnień przygotowałem w oparciu o dwa różne miejsca. Jak tam widzimy pod tytułem te dwa podane teksty, to pierwszy jest z Koryntian, pierwszego listu i z rozdziału 12. I to czytaliśmy już i tam napotykamy na spis dziewięciu darów. Dziewięciu darów Ducha Świętego. I po darze czynienia cudów, czyli też po darze dokonywania czynów mocy, jak mówiliśmy, jest dar proroctwa. Zostały nam cztery dary do omówienia i mam nadzieję, że do 15 czerwca, to jest niedziela, że zakończę to omawianie. Ten drugi tekst na waszej kartce, z listu do Rzymian, są tam uzdolnienia ducha. Jest tam ich więcej i ja razem to połączyłem. Niechaj sobie w domu każdy już postudiuje, nie tu w kaplicy, ale w domu sobie to postudiujcie. To jest oczywiście bardzo zwięzłe, to by należało omawiać, no ale i to może nam posłuży jako jakiś taki przewodnik. Dar proroctwa. Czy jest to coś ważnego, czy też nie? Za tydzień będziemy mówić o bardzo ważnym darze, szczególnie dzisiaj, o darze rozróżniania duchów. A czy dar proroctwa jest tak ważny, czy nie? Drugi list Piotra, pierwszy rozdział i wiersz 19, 20, 21 mówią coś o proroctwie. Stronica 1322. 19 wiersz do 21. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Zawsze musi być potwierdzone słowo prorockie. 1322 stronica. 19 wiersz. I wy dobrze czynicie, trzymając się go, niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. A więc to słowo prorockie jest przyrównane do pochodni świecącej, gorejącej pochodni. I w ciemnym miejscu ta pochodnia jest używana, a więc jest na czasie, jest właściwa. Gdy przyjdzie dzień, zaświta dzień, już pochodnia będzie zbędna, bo czasami kopci, zanieczyszcza powietrze, więc już jest zbędna, bo będzie dzień. A gdy jest ciemno, jest potrzebna. I taką właśnie pochodnią jest słowo prorockie. I pozwólcie, że ja teraz opuszczę to miejsce, a powiem coś, co się niektórym wydaje, że gdy mówią, to mają rację. 1 Koryntian, 13 rozdział. 1238 stronica. Jest to rozdział 13 do Koryntian o miłości. Niektórzy powiadają, że miłość jest największym darem. O czym świadczy ten nagłówek przed tym 13 rozdziałem. Należy to skreślić, to nie jest prawdą. Tak, to można skreślić, bo to nie są, o Boże, te nagłówki. To są po prostu pomocnicze rzeczy. Podobnie też jak w 7 rozdziale Ewangelii Jana, że Jezus jest żywą wodą. Też trzeba skreślić. Jezus nie jest żywą wodą. Jezus ma żywą wodę. Żywą wodą jest Duch Święty. To wyraźnie wynika z tekstu tam napisanego. No ale ci, którzy to tłumaczyli, więc mają takie podejście i tak sobie te piszą te różne nagłówki. One nie są natchnione, więc też nie trzeba się ich tak kurczowo trzymać. Są tylko pomocne. Miłość nie jest darem Ducha Świętego. Miłość jest owocem, jednym z owoców Ducha Świętego. Bóg jest miłością, nie dar Ducha Świętego jest miłością. Czy nie miłość jest i tak dalej. I tu jest mowa w tym 13 rozdziale, na przykład od wiersza 8, że miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Tak, jak przyjdzie ten dzień, jutrzenka, gdy przyjdzie, proroctwo przeminie. Gdy nadejdzie słońce, to każdą latarkę i pochodnię trzeba zgasić, bo już jest zbędna, prawda? A więc przeminie. Lecz my mówimy o okresie, gdy jeszcze nie ma tej jutrzenki, jeszcze ona nie zabłysła. Języki ustaną, wiedza w niwecz się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze prorokowanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. I właśnie grupy ewangelicznych chrześcijan, niektóre powiadają, że już proroctw nie potrzeba, bo nadeszła doskonałość. Mamy Słowo Boże, mamy doskonale zbory zorganizowane, a więc już to jest nam niepotrzebne. Języki też są niepotrzebne, no bo tak chyba, jak ktoś chce jechać być misjonarzem, to ewentualnie jak jest nieukiem, nie umie się nauczyć właściwych języków, albo gdy go do kotła mają włożyć, to wtedy właśnie się będzie modlił innym językiem i wtedy go Bóg uratuje i takie różne opowiadają historie, prawdziwe historie, które się zdarzyły. No i niby mają rację, ale racji nie mają. I też wtedy proroctw i tych darów Ducha Świętego w takiej mierze i w takim stopniu, jak to jest opisane, nie przeżywają i uważają, że tak być powinno, bo oni już są tak doskonali w tym sensie porządku Bożego i poznania. Nie są doskonali, gdy chodzi o naturę, jeszcze nie. Ale gdy chodzi o porządek, o poznanie, że już te rzeczy są zbędne. Mamy już Pismo Święte, przebadane, pewne, więc też i proroctw nam nie potrzeba, bo one powodują wiele kłopotów. Dzieci też powodują wiele kłopotu, nie? I zdarza się, że ktoś nie chce mieć dzieci, bo to tyle kłopotu. Ale są ludzie, którzy mają dzieci. Niektórzy nawet czworo mają, nie? A inni mieli dziesięcioro dzieci. Tak. Dziesięcioro. Pięciu synów, pięć córek. I dlatego też ci ludzie się nie boją kłopotów, bo chcą mieć dzieci. I my też nie powinniśmy bać kłopotów, jakie sprawiają nam entuzjastyczni chrześcijanie, dary Ducha Świętego. Bóg nam daje mądrość, abyśmy też umieli kierować. I tam wśród tych 16 darów i uzdolnień jest również dar kierowania. I gdy jest dobry kierowca, on się nie boi kamyków, nie boi się różnych zagrożeń, on sobie zawsze poradzi, prawda? Bo największą bronią kierowcy co jest? Pamiętam to, gdy mnie kiedyś uczyli. Co jest największą bronią kierowcy? Silny zderzak? Hamulec? Kierownica. Kierownica to jest największa broń. Największa broń kierowca to jest słabość, gdy nie umie nią się posługiwać, szczególnie gdy jest ślisko. Dlatego też, gdy są dary kierowania, uzdolnienie kierowania, i te kłopoty nie są dla nas jakimś uciążliwym problemem. I właśnie ci ludzie powiadają, że już nie potrzeba, bo już proroctwa przeminęły razem z dziejami apostolskimi. Tymczasem 12 rozdział 1 listu do Koryntian, tylko kartkę do tyłu odwróćmy, i wiersz 28 powiada, 28, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, potem moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. I nie wszyscy są wszystkim. Jeden tym, drugi tym, trzeci tamtym. Czytamy sobie dalej. I my tego oczekujemy w zborze. Że w każdym z nas się przyjada Duch Święty ku wspólnemu pożytkowi i że będziemy mieć proroków i tych, którzy mają dar rozumienia duchów i tych, którzy będą uzdrawiać, to będziemy mieć w naszym zborze. Amen? To nie ja będę tym wszystkim. Nie, ja się od razu zastrzegam. Ty też nie będziesz wszystkim. Wszyscy będziemy wszystkim. Tak jest, wszyscy. Każdemu z nas. Też podobnie, ale już nie będę czytał, Efezjan 4, rozdział, że tu są odnośniki przy tym 28 wierszu, też jest powiedziane o tych pięciu służbach, jakie są w Kościele, począwszy od apostołów, na drugim miejscu są prorocy. A więc proroctwo jest potrzebne i jest po dzień dzisiejszy, bo Bóg tak ustanowił. No, coś bliżej chcielibyśmy się temu przyjrzeć. Otwórzmy Dzieje Apostolskie i tam kilka miejsc. 13 rozdział Dziejów Apostolskich powiada nam w pierwszych wierszach, że w Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami. Barnaba, Symeon, Lucjusz, Manaen oraz Saul. Gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, a więc muszą być specjalne rekolekcje, czas uspokojenia, skupienia się. Właśnie gdy odprawiali służbę pańską, pościli, modlili się wspólnie, my chcemy to właśnie jutro robić. Odprawiać służbę pańską przez cały dzień. Też powinni to robić bracia, pojechać sobie do Czchowa i tam posiedzieć. Młodzież, jakaś grupa sióstr i różne komisje i służby, które u nas w zborze powołujemy. To, co powinni robić. Zająć się właśnie Bogiem. Zająć się służbą pańską w poście. I wtedy Duch Święty się odezwie. Zobaczcie w drugim wierszu. Odłączcie mi, nie sobie, lecz mi, Barnabę Saula, do dzieła, do tego dzieła, do którego ich powołałem. A więc głowa decyduje, a my wykonujemy. I jak Duch Święty rzekł? Na ścianie napisał? Ktoś mówi, mnie się wydaje, tak? Poprzez jakiegoś proroka powiedział wprost. Nie w kazaniu, po prostu. Tak mówi Duch Święty. Odłączcie mi Barnabę, Saula i tak dalej. Oni nałożyli na nich ręce i ich wyprawili, a ci byli błogosławieni w swojej służbie. Zobaczcie zaraz na Cyprze, co się działo. Zobaczcie. Pierwsza konfrontacja z demonem, z człowiekiem opętanym na Cyprze. I Paweł wie, co zrobić, ale o tym będziemy mówić za tydzień. O darze rozróżniania duchów i to będziemy omawiać w szczegółach. 15 rozdział. 15 rozdział. Wiersz 32. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami lub mowami, przemówieniami właściwie, napominali i umacniali braci. Właśnie na tej karteczce w pierwszym darze czy uzdolnieniu jest przemawianie, czyli wygłaszanie kazań i prorokowanie. To jest przemawianie. Proroctwo nie jest kazaniem, kazanie nie jest proroctwem. Kazanie może mieć elementy prorocze, ale nie jest samo proroctwem. Z kolei proroctwo nie jest kazaniem. Jest takim dłuższym telegramem, albo powiem lepiej, tekstem z teleksu nam przekazanym. Czytać przez teleks. My z teleksu sobie oderwiemy ten tekst i mamy coś, co jest mniej niż list, więcej niż telegram. Czasami jest to telegram, krótka wiadomość. Czasami jest to LT, telegram listowy, gdzie jest trochę więcej tekstu. Czasami jak z teleksu, gdzie jest jeszcze więcej tekstu. Ale to jest zawsze coś takiego doraźnego, błyskawicznego w danym momencie na przekazanego. Bo list normalny to mamy tu napisany. A więc prorocy, którzy licznymi mowami, przemówieniami napominali i nam umacniali braci. 21 rozdział. I tam jest wiersz 8, jest mowa o ewangeliście Filipie, który miał 4 córki, więc warto mieć same córki. To były dziewice jeszcze, więc panny, i one miały dar prorokowania. A więc miały specjalny rodzaj służby. Miały dar prorokowania. I tam dalej czytamy o Agabusie, który też tam przyszedł. No i również wypowiedział proroctwo do apostoła Pawła. Teraz 1 Koryntian, 14 rozdział. Stronica 1239. I tam mamy taki ciekawy porządek nabożeństwa. Właściwie podane są elementy składowe nabożeństwa. 26 wiersz. To nie jest porządek jakimś uszeregowaniu, lecz elementy składowe. Wiersz 26. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem. Właśnie o tym mówimy w środę na spotkaniu ludzi, którzy mają wziąć udział w służbie muzycznej. Co innego jest psalm, co innego jest hymn, co innego jest pieśń duchowa. Musimy poznać te tajniki i potem je przyjąć i nimi się posługiwać. Inny służy objawieniem, a więc coś ze słowa poznania, co będziemy mieli możliwość, gdy brat Newton będzie 1 czerwca u nas w zborze. Inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Wiersz 29. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Wiersz 31. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. Więc tu jest element porządku, kolejność, dwóch albo trzech, nie za dużo tych grzybów w barszczu. Przepraszam za porównania. Ale jak my coś lubimy, to byśmy tak już zjedli aż do obrzydzenia, prawda? Nie. Przerwać na odpowiedniejszym momencie, do trzech razy i potem następny raz. To jest bardzo ważne. To jest ktoś mądry, ktoś, kto jest ojcem duchowym, Paweł nam to powiada. Podobnie też i tu jest ten porządek podany wcześniej, ja omijałem te wersety, kiedyś będziemy indziej je poruszać. Ale w 31 wierszu możecie prorokować. Jest przyzwolenie, nie jest zabronienie, aby tego nie wolno było robić, bo już jesteście doskonali, albo wolno prorokować tylko do 4 wieku, a później to już nie wolno. Aby ktoś tam myślał, to mu już aplikuje następny. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. I tam jest wiersz 17, stronica 1169. I stanie się w ostatecznym dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi, córki wasze. A młodzieńcy wasi będą mieć widzenia, a starcy wasi śnić będą sny. Wyleję w owych dniach mego ducha i będą prorokować. A więc nie ma co teraz tu podskakiwać. Powiedziane, że będą prorokować, że możecie, że Pan powołał, dał i tego należy oczekiwać. Amen. A więc co to jest prorokowanie w takim razie? Jak mówicie, że amen, no to musimy się dowiedzieć, co to jest prorokowanie. I otwórzmy ten drugi list Piotra, który czytaliśmy na samym początku. 1322. 1322. 19 wiersz mówił nam, że jest to ta pochodnia, ta lampa w ciemnym miejscu świecąca. Ale teraz wiersze następne. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Więc to nie może być wykład dowolny. Pozwólcie kilka słów. Przychodzi 3 Francuzów i zakładają 5 partii. Przychodzi 3 Polaków i mają 3 zdania, co najmniej 3 zdania. Prawda? Wszystko jest względne. Kiedyś to, ale wczoraj żeśmy rozmawiali sobie z kimś, Hegel kiedyś to wprowadził, wszystko jest względne. Nie ma czarnych rzeczy, białych są szare. Bo i tak, a to może być i tak, i wszystko jest zawsze względne. U Boga niestety, a może stety, tak nie jest. U Niego jak było ciemno, to było ciemno. I Bóg posłał ducha swojego Bożego Ducha i Duch mówi, jest ciemno, nic nie widać. Dobrze, już robię. Niech stanie się światłość. I stała się światłość i ciemność się musiała schować. Koniec. Nie ma półmroku. Było jasno. Chwała Panu za to. I tak u Boga jest zawsze. Albo życie, albo śmierć. Nie ma stanów pośrednich. Albo będziesz gorący, albo zimny. Jak letni, no to żegnaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Spójrzmy. Bóg nie jest tolerancyjny dla grzechu, dla diabła, dla śmierci, dla ludzi letnich nawet. Nie jest tolerancyjny, a ona się oczekuje tolerancji. Są granice tolerancji. Dlatego też proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, bo komuś tak się wydaje, bo na razie on tak rozumie, a potem nie. To trzeba zastosować właściwą miarę do rzeczy duchowych, duchową miarę. O tym mówi wyraźnie nam pierwszy list Koryntian, 2 rozdział i ostatnie wiersze. 1 Koryntian, może nie szukajcie, tylko ktoś tam pisze, to ręką podrzucę. 1 Koryntian, 2 rozdział i wiersz 14, 15, 16. A więc do duchowych rzeczy duchową miarę trzeba przyłożyć. Jak ktoś tej duchowej miary nie ma, też niechaj nie filozofuje, zostawi w spokoju Słowo Boże. A więc podkreślam, dowolny wykład. To nie może być dowolny wykład. Dlatego też chcę zrobić w naszym zborze, do naszego zboru skawińskiego, błyskawiczny kurs homiletyki, czyli nauki o wygłaszaniu kazań. Oczywiście, że Duch Święty może tak pobudzić, że można kazania wygłaszać bez żadnej wiedzy. I tak też było i w moim życiu, gdy ja przez 2 lata głosiłem kazania, Dopiero po 2 latach, gdy nadeszła pora podczas moich studiów, słuchałem zasad homiletyki. Ale ja jestem wdzięczny Bogu za tamte wykłady, które później słuchałem. Bo od tej pory wiedziałem, gdzie postępuję zgodnie z prawidłami, a gdzie od nich odstępuję. Jestem świadomy, kiedy wjeżdżam na skrzyżowanie przy żółtym świetle, wiem, że to już jest niewłaściwe, lub też wiem, że to może być uznane za właściwe. Bo moje hamowanie spowodowałoby potem coś gorszego. Ale ja o tym wiem, jakie są granice. A gdy ktoś nie wie, to mu wszystko jedno. Właśnie on lubi kolor czerwony, zawsze na czerwony przejeżdża. I on powie, proszę pana, czy to rzecz względna, czy czerwony, czy zielony. Ja uznałem, że czerwony, bo mi się zawsze podoba. No i co teraz mu powiesz? I dlatego trzeba powiedzieć, ale napisane jest w kodeksie, widzi pan? A, nie wiedziałem o tym. Właśnie dlatego trzeba poznać, jakie są prawidła wykładu, by móc potem ewentualnie przestępować, czy odstępować, by też móc się trzymać tego, co jest już wcześniej przebadane i uznane. A więc ten dowolny wykład podlega jednak czyjemuś kierownictwu, czyjemuś osądowi, czyjejś instrukcji. Ktoś nad tym czuwa. I to wszystko mówię dlatego tak troszkę dłużej, abyśmy nie byli mądrzy sami u siebie. Abyśmy nie uważali, ja już taki jestem mądry. Ja wiem po sobie, bo właśnie to wszystko sam poznawałem w życiu i wiem, jak musiałem rezygnować z tej mądrości sam u siebie. I teraz wiersz 21. Proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej. To prawdziwe proroctwo. To od Boga proroctwo Boże. Nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. I te proroctwa, wypowiedziane z inspiracji Ducha Świętego przy pełnej świadomości, to nie jest ekstaza, przy pełnej odpowiedzialności, świadomości, te proroctwa muszą być osądzane, muszą być rozsądzane. 2-3 musi badać. To nie może być tak święte, że momentalnie będzie jakieś specjalne miejsce nacisnął i podjedzie w górę i będzie taki, stało na specjalnym pomniku. Święty człowiek, Bóg przed niego przemówił. To wręcz jak tych ludów afrykańskich, to jest ktoś nawiedzony. Nie, to jest zwykły człowiek, którego Bóg użył. I on to przekazał jako naczynie Boże. Ale teraz ludzie to badają, rozsądzają. Wyraźnie nam o tym mówi 14 rozdział listu do Koryntian. Jest nawet obowiązek, niech badają. I musi być sprawdzane. Dlatego, że wiele zborów, a jeszcze więcej ludzi, grup ludzkich, pobłądziło w wyniku fałszywych proroctw. Bo gdy będziemy mówić za tydzień, to inspiracje mogą być 3. Może być Boża inspiracja, może być inspiracja ludzka, człowiek sam z siebie, może być inspiracja szatańska. I trzeba to rozróżnić, przetestować i dopiero potem się trzymać. Wszystkiego doświadczajcie, a co? Dobre. Dobre, niewątpliwe. Dobre, tego się trzymajcie. I oczywiście ten dowolny wykład, czy to badanie ma pewne swoje reguły, Boże reguły i ich się trzeba trzymać. To więc tytułem takiego wstępu do definicji. Cóż to jest proroctwo? Na podstawie tego fragmentu. Proroctwo jest mówieniem, albo jest to mówienie pod wpływem Ducha Świętego słów pochodzących od Boga, które poddaje Duch Święty. Proroctwo jest to mówienie pod wpływem Ducha Świętego słów pochodzących od Boga, które poddaje Duch Święty. I kilka słów wyjaśnienia tej definicji. Więc jest to mówienie. Nie jest to czynienie. Jak mówiliśmy wcześniej, prawda? O czynach mocy. Jest to mówienie. I mówiliśmy kiedyś, dzieląc te dary, 9 na 3 części, to są dary słowa. I to właśnie jest dar słowa, jest to mówienie. Pod wpływem Ducha Świętego, a więc gdy nas inspiruje, nami kieruje, daje nam natchnienie Duch Święty. I nam teraz On przekazuje słowa, które pochodzą od Boga. Bóg w tej chwili chce, by to było tutaj wypowiedziane, w tej konkretnej sytuacji. Ci ludzie nie wiedzą, a Bóg chce im wysłać telegram. I ktoś nagle staje się teleksem. I tam się włącza Boży teleks i w tym momencie tutaj terkocze. Tutaj już słychać i mówi. Jak ja tam opisywałem, jak wygląda teleks. Sam oglądałem, jak to pracuje. I potem, gdy przyjechałem tutaj do Krakowa i tutaj teleksowałem, to sobie wyobrażałem, jak tam właśnie w tym miejscu, w tym biurze ten teleks w tej chwili stuka. Bo ja tam widziałem, jak to stukało samo. Nic mi nie robił, to stukało. A teraz ja tutaj spowodowałem, dałem tekst tej pani, ona mi zrobiła perforację, wszystko tego, puściła i to brrr, i tam stukało. Tak właśnie Bóg chce nam coś przekazać i swego człowieka, którego tu ma, swój odbiornik, swój teleks, który tu ma, nagle uruchomił. Ma pewną linię, o której za chwilę powiem. I ten teleks zaczyna przekazywać. Dokładnie to, co Bóg chce w danej chwili do tej grupy powiedzieć. Teraz, jak te słowa do nas przechodzą? Duch Święty poddaje. Ten wyraz jest specjalnie, celowo użyty. To jest podawane, jak podaje. Jest podawane tak, jak się na przykład podaje cegły na budowie, na długim transporterze, prawda? I ten transporter przekazuje transporterowi i tak przekazuje się, jak jest taśma. Tak jak są podawane, czy poddawane następne informacje. I to płynie, 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 aż się skończy. Ale gdzie człowiek sam sobie wszystko wykoncypował, poskładał, ułożył, dał temu jakąś formę i teraz wygłosił? Nie. To jest mówienie na bieżąco. Gdy tekst przychodzi słowo po słowie, zdanie po zdaniu, myśl po myśli. I my na bieżąco, nie znając całości, przekazujemy i to na końcu tworzy to całość. Jest to poddawane przez Ducha Świętego i ten ktoś przekazuje przy pełnej świadomości, tak, przy możliwości sfałszowania, przy możliwości zatrzymania. Wszystko ten człowiek może zrobić. Tak, Bóg w ogóle nas nie wyłącza, gdy chodzi o naszą percepcję. I teraz podam trzy takie może okoliczności, gdy się pojawiały proroctwa. Po pierwsze, prorocze ostrzeżenia. A więc do jakiejś grupy Bóg chce posłać uwaga, uwaga. I kiedy to było? Na przykład Dzieje Apostolskie, rozdział 11. Dzieje Apostolskie, rozdział 11. Rozdział 11. To tam w wierszu 27 czytamy, jak to działa, ten Boży teleks, jak działa. W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. I powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. I nastał on też za czasów Klaudiusza. Wówczas uczniowie postanowili posłać, każdy według możliwości, doraźną pomoc braciom, którzy mieszkają w Judei. Co też uczynili, przesławszy ją starszym przez Barnabę i Saula. A więc teleks błyskawiczny, jak teraz podczas tego zagrożenia z tą chmurą, nagle w różnych miejscach się odezwały teleksy. Teleks o specjalnej treści i tam powstało pogotowie. Szybko zaczęto badać stężenie i czy też robić różne czynności prewencyjne. I tu właśnie przyszła wiadomość. Agabus to przyniósł. Do Antiochii przyszli z Jerozolimy. Po prostu w Antiochii nie mieli jeszcze teleksów, więc tam przyszedł teleks z Jerozolimy. I Bóg przekazał. Gdy nam czegoś brakuje, nie martwmy się. To przyjadą z innych stron świata, nawet z Australii nam coś przyniosą, usłużą nam, pojadą. Ale na co dzień, co nam jest potrzeba, to my mamy. Także jak ktoś ma dar uzdrawiania, to wystarczy jeden na całą Polskę na przykład. Bo wszyscy i tak nie muszą być zdrowi i nie będą zdrowi, więc ci, którzy mają być uzdrowieni, to wystarczy ten jeden. Prorok by też wystarczył jeden na pół Europy, na wschodnią Europę. I tak kolejno. Ale kaznodzieje, pasterze, nauczyciele potrzebni są już w większej liczbie. Także Bóg toczy się o swój Kościół w całości. A też i zbór ma taką czy inną służbę, jak jest to potrzebne. A więc ostrzeżenie. Teraz rozdział 21, co już czytaliśmy. 21. Gdy Agabus ostrzegł, wiersz 11, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł, tak mówi Duch Święty, męża do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A więc Paweł został ostrzeżony przez Agabusa. I na przykład ostrzeżenia na dzisiaj. Objawienie 2:7. Też z Bożego Słowa, jako proroctwa, i dobrze jest się ich trzymać. A więc gdy są te ostrzeżenia, otwórz uszy me, śpiewaliśmy. Niech słucha, co Duch mówi do zborów. I Bóg mówi do swoich zborów. Trzeba słuchać. I 22 rozdział, wiersz 6, objawienie Jana. Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, by ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I słudzy Boży wiedzą i widzą, bo duch proroków reprezentowany przez anioła Bożego przekazuje wcześniej, co się ma stać. Dlatego nie jesteśmy bez proroczych ostrzeżeń. Po drugie, prorocze poselstwo w zgromadzeniu. W nabożeństwie. 1 Koryntian, 14 rozdział, stronica 1238, mówi nam o prorokowaniu w kontekście innych języków. Inny język jest dla człowieka tego, który mówi. Buduje się ten, kto mówi innym językiem. Wiersz 5 o tym powiada. Chyba że będzie wykładanie tego języka, o czym będziemy jeszcze mówić. Ale gdy ktoś prorokuje, to proroctwo zawsze jest w języku ojczystym, mówi do ludzi ku zbudowaniu, nie jak językami, do Boga mówi, dla własnego zbudowania. Mówi do ludzi ku ich zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Czwarty wiersz, druga część. A kto prorokuje, zbór buduje. Kto mówi językami, siebie tylko buduje. A więc w zgromadzeniu proroctwo jest dla zbudowania, napomnienia, pocieszenia. Trzeci wiersz nam podaje cel prorokowania, by zbudować, by napomnieć, zachęcić i pocieszyć. I na przykład to, co czytaliśmy z 13 rozdziału Dzieł Apostolskich, gdy w zgromadzeniu Duch powiedział w formie proroctwa, by odłączyć Barnabę i Saula. I wiedzieli, co zrobić. A 15 rozdział, wiersz 32. Też to czytaliśmy. Juda i Sylas w zgromadzeniach licznymi mowami, kazaniami napominali i umacniali braci. I te proroctwa są potrzebne w zgromadzeniach i one będą w naszym zgromadzeniu również i w formie tej klasycznej. One często bywały u nas w zborze, ale w formie zakamuflowanej. Nie były w formie klasycznej, jak proroctwo. One bywały, ale w formie zakamuflowanej. Czy to w formie jakaś wypowiedź podczas kazania, czy wypowiedź podczas jakiejś takiej mowy, jakiegoś komentarza, czy też ktoś miał coś, z czym się wstydził powiedzieć głośno, do mnie przyszedł, potem ja to skomentowałem, podając. To w ciągu tych lat, które są za nami, nieraz bywało. I to było dla nas ostrzeżeniem, dla nas było napomnieniem, czy też pocieszeniem, ale nie było formy klasycznej proroctwa. I ja wierzę, że ta forma klasyczna się w zborze pojawi. Z tym, że nie chcę poprzez mówienie przykładów. Zauważcie, że ja nie podaję żadnych współczesnych przykładów. Niektóre mógłbym użyć z własnego życia, niektóre z tych, które znam z lektury, czy też z opowiadań, ale nie używam, dlatego że my jako ludzie jesteśmy skłonni naśladować. Mamy to z dzieciństwa. Ciągle naśladujemy. Jeśli na przykład ktoś opowiada o tym, jak przeżył chrzest Duchem Świętym, że mu zdrętwiała ta dolna szczęka, albo że w tym czasie zdarzyło to i to, inni chcą też to naśladować. To z kolei inny mówi, że bardzo w tym czasie się śmiał, to ten też próbuje się śmiać, żeby jakoś to wywołać. Inny znowu mówi, że był wtedy w ciszy, samotności, więc mówi, Panie, nie w zgromadzeniu, tylko w ciszy. I Bóg zawsze robi inaczej. Nigdy ten, kto sobie wyobrażał, że tak przeżyje, albo sobie życzył, tak nie przeżył. Czy nie tak? Zawsze było inaczej. I właśnie my nieraz blokujemy Boże działanie poprzez nasze wyobrażenia i chęć wzorowania się. Dlatego ja od pewnego czasu że od dłuższego czasu unikam podawania szczegółów, aby ludzie nie kopiowali, żeby to było oryginalne. I zwróćmy na to uwagę podczas naszych świadectw. Gdyby na przykład ktoś chciał przeżyć chrzest świętym tak, jak to przeżyli apostołowie, to oczekiwałby na szum gwałtownego wichru, oczekiwałby też na języki, które by się pojawiały, ognia, języki nad nim. A gdyby przeżywał na pełni Ducha Świętym, to jak w Czwartym Rozdziale mówi, że się musi miejsce zatrzęsnąć. Nie daj Boże, to by się nam zwaliło wszystko, chyba nie. Nie, to się może zatrzęsnąć też miejsce. Albo ktoś inny mówi, jak się modlili tam, to straż pożarna przyjechała. Tak, to Bart Michalski opowiadał, jak to się gdzieś tam zdarzyło w Argentynie, czy gdzieś tam. Straż przyjechała, wylatują, patrzą, no ale właściwie nic nie trzeszczy, swądu nie ma, a ogień był. Tak się ludzie tamci modlili, Bóg ich chrzcił Duchem Świętym, że aż ogień było widać w okolicy nad tym domem, ale to był ogień nierzeczywisty. Weszli do środka, patrzą, a tam ludzie się po prostu modlą. Ja tych rzeczy wam nie opowiadam, abyście nie na bajkach, przepraszam bardzo, to nie są bajki, to są fakty, ale my je przyjmujemy jak baśni, jak baśnie. Bo gdy ktoś nie zna rzeczywistości, to ta opowiadana rzeczywistość wspaniała, która przekracza jego możliwości, brzmi mu w uszach jak baśń, czy nie tak? Coś takiego baśniowego. I stąd potem my się trzymamy baśni. Dla nas to nie są baśnie, gdy chodzi o fakty. I dlatego nie chcę ładować i pobudzać naszej wyobraźni właśnie takimi baśniowymi opowieściami, abyśmy sobie to fałszywie nie wyobrażali. Bóg nas będzie spokojnie wprowadzał. Mistrzu, gdzie mieszkasz? Mieszkam tu i tu. Tu stoi tapczan, tu jest to, tu jest tamto, tu wisi to. Ci się wyobrażają, nie mogą wyobrazić. Przychodzą i albo są rozczarowani, albo są bardziej jeszcze zachwyceni tym, co zobaczyli. Jak ktoś z nas nigdy nie widział wody. Wspaniałe, wiesz, to jest tak, leje się tego. To może być kawałkiem takim, że ci mogę czoło rozciąć, gdy zamarznie, a potem może i zniknąć, zupełnie wyparować, nie ma. Cuda, dasz, jej, ludzie, no to jest. Muszę zobaczyć. No i teraz ktoś do tej wody wchodzi. I bawi się nią. Ktoś, kto nie widział nigdy lodu z kolei, a widział wodę, to jedzie ciekawy, jak ten śnieg wygląda i lód. Więc po co mu to powiadać? Przyjedź. Proszę bardzo, masz na bilet, przyjedź ze mną, zobacz, jak to wygląda. Sam zobaczy, skosztuje, dopiero będzie. Tak sobie kiedyś ja wyobrażałem morze. Opowiadali mi o morzu, jak ono wygląda. Pierwszy raz zobaczyłem morze w klasie maturalnej, gdyśmy wyjechali z klasą do Gdańska i się rozczarowałem. Bo coś podobnego widziałem wcześniej, gdy chodzi o jezioro. A ja myślałem, że to będzie coś wspanialszego od tego jeziora. A to było no, prawie jak to jezioro. No, to była to Zatoka Gdańska. No, to nie było jeszcze morze otwarte. Dlatego też pomijam te różne szczegóły po to, abyśmy sami wchodzili i potem dopiero no, wiedzieli, jak w czym rzecz. Teraz proroctwa, które towarzyszą chrztowi Duchem Świętym. Też się zdarzało. 19 rozdział Dziejów, 6 wiersz. 19 rozdział, 6 wiersz. Gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. A więc zdarzało się, że proroctwa były również podczas chrztu Duchem Świętym. Też to się dzisiaj może zdarzyć. Teraz, gdy chodzi o używanie proroctwa w zborze, w nabożeństwach. 1 Koryntian, 14 rozdział. 1 Koryntian, 14 rozdział. Od wiersza 29, mimo że cały ten rozdział o tym mówi, daje nam takie wskazówki, zalecenia. A właściwie nawet to są polecenia. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Prorok na ogół nie lubi, gdy go osądzają. Bo go przefiltrują, czy on dobrze z żoną żyje, czy z mężem, czy nie jest kłótliwy, czy się nie obraża, czy jest sumienny i tak dalej. Sprawdzą go we wszystkim. Też osądzą to, co mówił. Tak, tutaj, ale mi się wydaje, że to było niezgodne z Bożym Słowem. My też tak się wydaje, inni powiadają, bo Słowo Boże mówi tak, tak i tak, tak. Rozsądzą, potem go wzywają, wsadzają go jako podsądnego. Tak, bo go badają. Ja coś takiego kiedyś widziałem. To nie jest przyjemne. I teraz mówią, bracie, jak z tym proroctwem było? Czy to rzeczywiście pan, czy ty myślałeś, że... No tak, pan, a jak tam... To chodziło o kobietę. A jak tam z twoją sąsiadką? Czy wy się już pogodzili? A co do tym wiecie? No wiemy, wiemy tam, no. No nie, jeszcze nie. A do tego brata to masz coś przeciwko? No nie, ale jednak tam on cię uraził. Powiedz w czym. No bo ten brat kiedyś tam... Aha, to dlatego takie miałeś ostre słowa w swojej proroctwie wobec tego brata, co? No tak. Bo to było proroctwo, które bardzo ostro traktowało przełożonego zboru. No i być może tam jest racja. To jest bardzo takie no, modne wyżywać się na kimś, kto przewodniczy, prawda? To Polacy to bardzo lubią. Szczególnie, gdy ma się jakiś uraz do danej sprawy czy człowieka. I czasami to jest potrzebne, jest słuszne. Ale często jest niesłuszne. No i tego proroctwa nie przyjęto wtedy. Bo okazało się, że ta osoba jednak miała wewnętrzne jakieś powody, by zaostrzyć wypowiedź. Trochę więcej piołunu dolać do tej mikstury. Albo ktoś tam wyprowokował, że ta osoba się musi ożenić z tą osobą. Ty jesteś, którego Pan was łączy, już tam połączyła prawdę modlitwie. No i ci tak się w tym przejęli, i tego, ale ten się zastanawia, no ale przecież ja wtedy, no przecież Pani wyraźnie powiedział, jakoś tak czuję, że właśnie tamta dziewczyna, która jeszcze o niczym nie wie. Ja się o nią modlę, a tu nagle zostało wszystko zburzone. Ta cała misterna Boża droga została zburzona przez to właśnie ten, w czym rzecz jest zakłopotany. I znam małżeństwo. Powstały w wyniku proroctwa, które nie było szczęśliwe. Ten człowiek z kolei przyszedł się poradzić. I ktoś doświadczony powiedział, nie wierz temu proroctwu. Która to była siostra? No taka, tak wygląda, aha. Bo to jest jej daleka krewna, ta dziewczyna. I jej tak A więc musi być osądzane. Wiersz 30. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. A więc porządek, szacunek wobec kogoś, kto otrzymał objawienie, pierwszy już ma milczeć. Ktoś powie, no tak, ale jak ja mam milczeć, jak tu przeze mnie mówi, teleks działa. Przepraszam bardzo. Wiersz 32. Duchy proroków są poddane prorokom. Pełna moja świadomość i pełne moje przyzwolenie. Mogę nie mówić, mogę mówić. Mogę powiedzieć za chwilę, nie muszę mówić od razu. Oto kaznodzieja przemawia, nagle wstaje ktoś, zamilcz, bo ja mam teraz słowo. To się zdarzało w zborach. Pisano artykuły na ten temat, na temat przerywania przemówień. Teraz kaznodzieja jest mniej ważny, bo on mówi z głowy i z kartki, prawda? A tu ktoś mówi z natchnienia, więc jest najważniejszy. Tymczasem nie. Kaznodzieja robi to, co do niego należy i też z natchnienia Ducha Świętego w innej formie. A tamten otrzymawszy coś, powie to we właściwym momencie. Wszyscy wstają, modlą się głośno, mówi cisza, bo ja mam słowo. Nie, on poczeka. I nagle jest cisza. Sama się stała cisza. I on wie, to jest twój czas. Zaczyna mówić. To jest porządek. To jest coś właściwego. Tak być powinno. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, mówi na wiersz 33, lecz pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Teraz wiersze 24-25. Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, tu właśnie widzicie, mamy niewierzących i zwykłych wiernych, więc też są szarzy wierni, zwykli wierni, zobaczcie. To jest ciekawe, ale dzisiaj tego nie będę omawiał. Wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw, wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu, wyzna prawdziwie Bóg jest pośród was. Wiersz 23 powiada, że gdy się wszyscy modlą innymi językami, to ten człowiek może być zachwycony na tym, owszem, a może powiedzieć, wszyscy szaleją tam, szalejecie i ucieknie stamtąd. I tam się gdzieś przewróci jeszcze. No, za furtką, gdzie jest nierówno i potem jeszcze pozbiera się i szybko będzie uciekał, bo tam wszyscy, no, coś im nie bardzo. A tymczasem, gdy jest prorokowanie, ja nie deprecjonuję innych języków. Tylko co się dzieje, gdy wszyscy zaczynają mówić innymi językami naraz w zborze? No, jest to. To jest dla mego osobistego zbudowania. Ja to mogę używać, ale nie razem, bo gdy my wszystkie żarówki tu zniesiemy i włączymy, to wręcz oślepniemy. Tu potrzeba odpowiednią ilość luksów, prawda? A nie maksymalną ilość, ile tego nas jest. A więc dwa albo trzy. I wykładanie. To jest wtedy potrzebne. Oczywiście, gdy się schodzimy sami, gdy jest nas kilkoro, kilkanaście osób, gdy się modlimy już tymi językami, po prostu nam jest wtedy łatwiej się modlić, to nie o to chodzi. To jest zgromadzenie zamknięte i każe się modlić sam dla siebie, nie oczekuje niczego od tych języków, prócz własnego zbudowania. Ale w nabożeństwie musi być tak, jak tu jest napisane. I dlatego wybaczcie, że ja stoję na straży tego, co jest napisane i wszystko niech się dzieje. 40 wiersz. Wszystko niech się odbywa. Amen. Kropka. Koniec. Nie. Godnie i w porządku. Więc wszystko niech się odbywa, lecz godnie i w porządku. I teraz, gdy właśnie prorokuje zbór, czy ktoś prorokuje, ten niewierzący albo zwykły wierny przychodzi, jego skrości są na jaw wyprowadzone i on wtedy przyznaje, że Bóg jest pośród nas. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział. I wiersz 19-21. Ducha nie gaście, stronica 1280. 1280, stronica 19 wiersz. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Więc nie wolno ducha zagasić i daru nie użyć. Nieraz to się zdarzało, nie ostatnio, a już, ale jakieś dwa lata temu. Często ja wiedziałem, że miało w zboru coś być i nie było. Bo ktoś się zablokował, bo się wstydził, bo nie chciał, bo a niech pastor będzie pierwszy, albo ktoś inny, a ja to na końcu. Taka fałszywa skromność. No i nie było. Nie wolno ducha gasić. Trzeba się poddać. Są z kolei ludzie, którzy mają wielki popęd, aby zawsze to robić. Trzeba wtedy sprawdzić, czy to jest rzeczywiście dla zboru, czy tylko dla mnie. Czy tylko mój duch, kto by chciał, dlatego że jest podekscytowany, czy też dlatego, że Duch Święty chce użyć mnie. Trzeba sprawdzić. I wtedy się robi coś, co jest takim dobrym, no, dobrym sprawdzianem, tak już a propos Badenal G. poradził, że jeżeli czujesz, iż w zborze masz coś przekazać, na przykład inny język, modlisz cały czas językami, nagle czujesz, że masz mówić głośno, tak bardzo głośno innymi językami. Czujesz, niekoniecznie będziesz mówił głośno. To jest teraz twoja sprawa, jak będziesz mówił. A czujesz, wtedy weź i tak przyciśnij troszkę. To pragnienie trochę podchodzi jak pokrywka w czajniku. Przyciśnij. Jeśli to oparcie od spodu ustąpi, to znaczy, że ty chciałeś, po prostu zgasiłeś i twój duch został zgaszony w porządku, bardzo dobrze. Ale jeśli mimo wszystko to oparcie dalej będzie w tobie, ty przyciśniesz, a to dalej, to uważaj, bo Duch Święty coś chce przekazać przez ciebie. Wtedy czekaj właściwego momentu. Jesteś gotowy? Nie cały podekscytowany, ale jesteś wewnętrznie uspokojony, gotowy? Właściwy moment czujesz teraz, zaczynasz mówić w sposób zwyczajny, zrozumiały, nie taki bardzo głośny, impulsywny, normalny. I w tym czasie Bóg pobudzi, że to jest inny język. Pobudzi Bóg kogoś innego i zacznie tłumaczyć. I kto zaczyna tłumaczyć, ty w tym czasie o pół tonu obniż swoje mówienie. Nie przekrzykuj go, boś ty jest ważniejszy, boś był pierwszy. Nie, ty obniż o połowę, bo ciebie nie rozumieją. A tamten namówić głośno, jak nie, to niech weźmie mikrofon, niech ktoś mu podsunie mikrofon, niech mówi, aby wszyscy słyszeli, co jest wykładane. Taki porządek musi być, ażeby było zbudowanie. No dobrze. I wszystko doświadczacie tego, co dobre się trzymajcie. I teraz pierwszy Koryntian, 14 rozdział, pierwszy wiersz. Już kończę, to są dwa wiersze ostatnie. 1 Koryntian, 14 rozdział, pierwszy wiersz. 1238 stronica. I pierwszy wiersz, o czym nam powiada, bracia i siostry. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, by prorokować. I właśnie ta lista, którą rozdałem, ma nam trochę uświadomić te sprawy, które tu są omówione i te definicje zwięzłe i jakieś takie wersety rozszerzające lekko, mają nam uświadomić, o co chodzi w poszczególnych darach i uzdolnieniach. I to my mamy się o to starać usilnie. Jak się starać, to już nie jest temat na dzisiaj. Ja tylko wypowiem coś, co jest moim pragnieniem, a kiedyś to powiedział Mojżesz. Czyżbyś był zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, by Pan złożył na nich swojego ducha. Jozue przybiegł taki podekscytowany, bo mówi: Panie, tych 68 prorokowało, ale byli w namiocie, byłeś Ty i w ogóle wszystko widziałeś, kontrolowałeś, więc to ale tamci dwaj, Eldad i Medad, nie byli w namiocie, byli w swoim domu, w swoich namiotach i też prorokują. Zabroń im. Jozue tak mówi, a Mojżesz mówi: czyżbyś był zazdrosny o mnie? I Mojżesz, wiedząc, w czym rzecz, powiedział: oby cały lud zamienił się w proroków Pana, by Pan złożył na każdego z nich, na nich swojego ducha. Ja nie muszę mieć takiego pobożnego życzenia jak Mojżesz. Bo to się stało w dzień 50. Pan złożył swego ducha na cały Kościół. Tak. Ja nie muszę mieć takich pobożnych życzeń, które się nie spełnią na moich oczach. Może sobie życzył i tak się nie stało. A ja nie muszę. Dlatego, że jesteśmy wszyscy jesteśmy ludem Bożym Nowego Testamentu. Tylko może życzenie moje jest, abyśmy nie gasili ducha. Abyśmy żyli tak, jak należy. Abyśmy usilnie starali się o dary duchowe. To jest moje życzenie, tak jak Paweł nam podał w tym pierwszym wierszu 14 rozdziału listu do Koryntian. Witam, bracia i siostry. Chcemy razem teraz powstać. I chcemy przyjść do naszego Pana, który jest Bogiem odzianym w swoją szatę. Szatę najwyższego kapłana. I ta jego szata, jak mówiliśmy już kiedyś, ma 9 owoców granatu i ma 9 dzwoneczków. Jest to obraz owoców ducha i darów ducha. I te dzwoneczki muszą wydawać dźwięk. Starajcie się usilnie o dary duchowe. To jest odezwa i polecenie dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas. Nie możemy się zadowolić tym, kim jesteśmy, odbiorcami Słowa Bożego. Tymi, wokół którego chodzi Bóg i inni i cały czas podlewają, okopują, doglądają i tak niańczą, aż do przyjścia Pana Jezusa. Nie. Masz być nosicielem daru. Masz być osobą odpowiedzialną za ten dar. Osobą rozliczalną przez Boga i przez zbór za ten dar. Masz być kimś dojrzałym, kimś, kto służy, kimś, kto przekazuje błogosławieństwo i w formie daru Ducha Świętego na innych ludzi. Jest to odpowiedzialność, jaką mamy przed Bogiem i przed światem. Dlatego chcielibyśmy teraz wszyscy przyjść, każdy oddzielnie, przyjść do naszego Pana i siebie Bogu złożyć w ofierze. Otworzyć się, powiedzieć: Panie, jestem teraz na ołtarzu. Jak kiedyś Izaaka związano. Panie, ja teraz przychodzę niezwiązany. Kładę się na Twoim ołtarzu i zrób, co chcesz. Chcielibyśmy teraz się modlić właśnie w ten sposób, z pełną dedykacją, oddaniem samego siebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty byłeś tym, który oddał samego siebie. Ty oddałeś dobrowolnie samego siebie. I Bóg uczynił, co jest najsłuszniejsze. I Panie, Ty również chcesz, abyśmy siebie oddawali, ciała swoje, jako żywą ofiarę, miłą Tobie. I Panie, pobłogosław, a wierzę, że już błogosławisz moich braci, moje siostry, aby Tobie się oddawali na służbę, by się poddawali Twoim darom, aby też i chcieli sprostać odpowiedzialności, trudowi noszenia daru, bycia człowiekiem takiej czy innej posługi. O Panie, ja wierzę, że te wszystkie posługi, jakie są w Twoim słowie wymienione, również i będą w naszym zborze, czy też w naszych zborach, w najbliższym zasięgu, abyśmy byli budowani na bieżąco tym, co potrzeba w danej chwili. O, Panie, dziękuję Ci, że Ty masz wspaniały plan. Ty masz wspaniały plan i chcesz w tym planie teraz uczynić to, co zamierzyłeś. Obdarzyć ludzi darami. Dziękuję Ci, że one są w Duchu Świętym. Dziękuję Ci, że każdy z nas może mieć udział w tym. Ale, Panie, Ty chcesz naszego usilnego starania. Dlatego zapieczętuj te słowa w naszych sercach. Każdego z nas skłoń na kolana, abyśmy w poście i w modlitwie szukali Twojej twarzy, Twojej mocy. Abyś się mógł przyznać do nas i objawić w życiu poszczególnych osób i wszystkich nas razem wziętych. O, dziękuję Ci, Panie, że będzie uzdrowione to, co jest chore. Dziękuję Ci, że to, co chrama na obie nogi, kuleje, będzie uzdrowione w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie, że Ty objawisz swoją wspaniałą moc przez moich braci, przez moje siostry. Dziękuję Ci, Panie. To jest coś, co przygotowałeś, by nasze oczy oglądały. I dziękuję Ci, Panie, że to są rzeczy normalne. Normalne chrześcijańskie życie. I, Panie, my możemy chodzić w tym normalnym świecie. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jezus.